Pan prezydent przedstawił problem, który ewidentnie dotyczy wszystkich Polaków, czyli opłaty za energię, opłaty za ogrzewanie. To, co oddziałuje na nas codziennie i widzimy to po naszych portfelach. Ale pytanie, jakie zadał, sposób, w jaki to przedstawił, jest już z tezą. Niedobrze się stało, że do takiej wymiany dochodzi na chociażby na Twitterze, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby takie sprawy wyjaśniać sobie w cztery oczy, zwłaszcza...
No to troszkę to wygląda jak w PiSie.
Ja może do czołgów nie pójdę, ale... Jako instruktor strzelectwa mogę na przykład szkolić. Była sytuacja z dzikiem, któremu nadano imię Henio. Henio podobno miał być lochą, bardzo nowocześnie. I to jest zabawne. Ale chłopiec, który w Legnicy 4 lata temu został poważnie poharatany przez dzika, pozostał bezimienny.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, to jest program Warzecha Kontra, a dzisiaj ze mną pan Marcin Możdżonek, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej i jednocześnie, chyba mogę tak powiedzieć, polityk Konfederacji.
No, z całą pewnością polityk Konfederacji, członek Nowej Nadziei, radny Rady Miasta Olsztyna dodatkowo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan prezydent ogłosił we czwartek, że złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Komentarze, jak można się było spodziewać, są bardzo różne. Część komentuje to jako dobry ruch, wskazując na merytoryczne podstawy takiego wniosku. Część mówi, że to próba przykrycia na przykład afery z Zonda Krypto. Część, że pan prezydent próbuje zwrócić ponownie na siebie uwagę, bo trochę się znalazł w tej całej grze politycznej na marginesie. Jak pan to interpretuje?
Ja jestem dużym fanem robienia referendów, które byłyby wiążące i w których moglibyśmy jako obywatele wyrazić swój głos. Ale z tym konkretnym przypadkiem mam pewien, może nie problem, ale mam co do tego wątpliwości. Pan prezydent przedstawił problem, który ewidentnie dotyczy wszystkich Polaków, czyli opłaty za energię, opłaty za ogrzewanie. To, co oddziałuje na nas codziennie i widzimy to po naszych portfelach. Ale pytanie, jakie zadał, sposób, w jaki to przedstawił, jest już z tezą, że...
To może ja przypomnę, jak miałoby brzmieć to pytanie. Czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Rozumiem, że gdybyśmy ucięli to w miejscu, gdzie stoi przecinek, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, to wtedy... Nie miałby pan takiego problemu z tym.
Wtedy ten problem byłby trochę mniejszy, ponieważ jest ta teza postawiona, więc to jest nastawione już na konkretny wynik. Osobiście popieram wyjście z obecnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, próbę wyjścia, czy na pewno nie wchodzenie do systemu ETS2, bo nie wiem, czy z systemu ETS w ogóle da się wyjść formalnie, czy jest to możliwe. Jak znam życie, to pewnie nie. Ale w tym przypadku... Problem też jest taki. To referendum, kiedy miałoby się też odbyć? Bo tworzenie referendum teraz specjalnie jako takiej zagrywki politycznej naraża nas na duże koszty. Referendum mogłoby się odbyć przy okazji przyszłych wyborów parlamentarnych, no ale to już jest dużo czasu.
Była taka próba. No, PiS próbował to zrobić w 2023 roku i można powiedzieć, że poniósł porażkę. Tam również pytania były zdecydowanie z tezą. Bardzo wiele osób nie brało tej karty referendalnej.
Zgadza się i wtedy nasze pieniądze są zmarnowane. Cały potencjał tej akcji też jest zmarnowany. Pan prezydent złożył ten wniosek do Senatu. Senat jest obecnie, większość senacka jest w koalicji rządzącej, więc ten wniosek zapewne zostanie odrzucony. Jest to nic więcej jak gra polityczna.
Myśli pan, że to jest jednak dosyć sprytna pułapka, bo pan prezydent nawet w tym swoim wystąpieniu zasygnalizował, że no jeżeli Senat odrzuci ten wniosek, to będzie próbował wygasić głos obywateli. Tak jest skonstruowana konstytucja. W artykule 125 mówi, że tylko Sejm może zainicjować wniosek referendalny lub prezydent, ale wtedy właśnie za zgodą przy akceptacji bezwzględnej większości w Senacie, czyli ta większość musi być większa niż sumowani wstrzymujący się i sprzeciwiający się. Swoją drogą też wydaje mi się, że to, że nasza konstytucja obecna nie pozwala na zainicjowanie referendum przez grupę obywateli, jest jedną z jej największych wad.
No tak, my powinniśmy dużo móc dużo częściej wyrażać swoje opinie, ale takie referenda powinny być robione być może nawet raz w roku i w jakimś pakiecie 3-4 pytania, które są dla nas bardzo ważne, powinny być realizowane. Tutaj mamy ciekawy ruch ze strony Kancelarii Prezydenta, ciekawy ruch ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale skończy on się moim zdaniem rozgrywką tylko stricte polityczną, bez osiągnięcia celu, jaki miałoby być zorganizowanie tego referendum. A pomniejsze cele polityczne pewnie zostaną zrealizowane. No bo to jest jednak postawienie trochę pod ścianą obecnie rządzących, że faktycznie to, co robi Unia Europejska, polityka klimatyczna ma na nas wpływ, na tym cierpimy, na tym płacimy dużo większe pieniądze niż w innych krajach Unii Europejskiej. Spróbujmy z tego wyjść, niech lud wyrazi opinię. No i teraz trochę będzie faktycznie miał rząd tutaj twardy orzek do zgryzienia. Ale myślę, że finalnie i tak odrzuci taką propozycję prezydenta.
A gdyby pan miał w tej sprawie panu prezydentowi doradzić, to co by pan doradzał? Jakby pan widział zorganizowanie takiego referendum, pytanie, jaki termin? No mówił pan już, że najlepiej byłoby przy okazji wyborów to zorganizować.
Tak, najlepiej przy okazji wyborów, żeby nie robić kosztów, bo mamy ogromny deficyt i problemy z finansami naszego państwa. Takie troszkę inaczej. A jak zadamy pytanie ludziom na ulicy, co to jest europejska polityka klimatyczna? Myślę, że 80-90% ludzi nie odpowie na to pytanie. W pierwszym zaczął od kampanii informującej, jak to wszystko działa, bo ludzie nie mają też świadomości, jak jesteśmy w dużej mierze ogrywani przez przepisy, jakie są tworzone w Brukseli.
Ale rozumiem, że tutaj założenie jest takie, że gdyby został ten wniosek zaakceptowany, w co ja sam też nie za bardzo wierzę, no ale gdyby, no to wtedy jest czas, bo jest kampania referendalna, ona jest obłożona podobnymi restrykcjami jak w przypadku kampanii wyborczej. W trakcie tej kampanii referendalnej można informować o tym, o co chodzi w referendum.
To prawda. I tutaj bym się bał, że znów zostałaby zrobiona taka kampania negatywna, aby nie pobierać kart, aby nie iść na referendum, aby nie oddawać głosu, albo oddawać głosy nieważne, bo też, żeby referendum było wiążące, musi osiągnąć pewien próg ważnych głosów.
Co najmniej połowa uprawnionych musi zagłosować.
Otóż to. Więc tu zapewne byłby z tym problem, ale uważam, że do tego narzędzia powinniśmy wrócić. No, tak jak sam pan redaktor słusznie zauważył, nasza konstytucja pod tym względem jest wadliwa i mam nadzieję, że nowo powołana Rada do spraw naprawy konstytucji, czy też napisania nowej, czy nowelizacji, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, takie wnioski uwzględni, bo tak jak powiedziałem już na początku, tak jak chociażby w Szwajcarii referenda są bardzo popularne, bardzo są wiążące dla rządzących, tak też i u nas mogłoby być, bo jednak obywatele, ja wierzę w ich rozsądek i to, że potrafią zagłosować na ważne tematy zgodnie z naszą racją stanu.
Czyli co, na przykład dzień referendalny powiedzmy raz na 2 lata i wtedy gromadzimy w takim referendum kilka pytań, nawet na zupełnie różne tematy, które grupa obywateli, dajmy na to, że grupa obywateli poprze. No na przykład można sobie wyobrazić, że takie pytanie może wprowadzić grupa powiedzmy 500 tysięcy obywateli. Tak? Tak, takie rozwiązanie.
Czemu nie? Warto o tym dyskutować, ale czy nie byłoby to wspaniałe święto demokracji, z którą trudno dyskutować?
Ja jestem za, również. Teraz inny temat, chyba kłopotliwy dla polityków Konfederacji, czyli burza, którą wywołał dopiero co pan Sławomir Mentzen, najpierw mówiąc o panu generale Kukule, szefie sztabu generalnego, że jest nienormalny. To jest oczywiście to, co się najbardziej przebiło, bo tam był cały ten wywód i później było uzasadnienie, trzeba to rzetelnie przytoczyć, skąd ta nienormalność. Tutaj chodziło głównie o taką wypowiedź pana generała, w której on stwierdzał, że nie liczą się koszty amunicji, tylko liczy się życie Polaków. Chodziło tutaj o zestrzeliwanie dronów. Zrobiła się burza, w bardzo obszernym wpisie zareagował krytycznie na to drugi lider Konfederacji, lider Ruchu Narodowego, pan Krzysztof Bosak. No a potem jeszcze nastąpiło uzupełnienie przez pana Sławomira Mentzena, który stwierdził, że żałuje, że tak późno i zbyt łagodnie jego zdaniem jednak powiedział o panu generale Kukule. I tutaj w mediach społecznościowych mamy taką prawie 5-minutową wypowiedź też ze spotkania z wyborcami pana Sławomira Mentzena, który w tej wypowiedzi już znacznie obszerniej uzasadnia swoją krytyczną opinię. mówiąc, no, bardzo, nawet powiedziałbym, mrożące krew w żyłach rzeczy na temat stanu polskiej armii. Ale zacznijmy może od kwestii tego, co przeciwnicy Konfederacji natychmiast zaczęli wyciągać, mówiąc, że to jest dowód na postępujący rozłam pomiędzy Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym. To, że pan Krzysztof Bosak tak ostro, jednoznacznie, krytycznie zareagował na wypowiedź pana Sławomira Mentzena.
Jako polityk Konfederacji nie odczuwam takich podziałów, rozłamów. Oczywiście inaczej rozkładamy akcenty. Nowa Nadzieja bardziej jest tą partią, która interesuje się, tak to ujmę, sprawami gospodarczymi, Ruch Narodowy tymi narodowymi, takimi bardziej społecznymi. I to wszystko łączy się w jedną spójną całość. Konfederacja jest jedna, Konfederacja, ale złożona z dwóch partii, bo to też warto podkreślić, że nie wszyscy wiedzą, że Konfederacja to są dwie partie, Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy. Ale ja rozmawiam z posłami i Ruchu Narodowego, z posłami i Nowej Nadziei, i rozmawiam i z Krzysztofem Bosakiem, rozmawiam i ze Sławomirem Mentzenem. Nie odczuwam tego, żeby u nas miał być jakiś rozłam. Różnice są naturalne i z tych różnic wynika, moim zdaniem, tylko mogą wynikać i wynikają tylko dobre rzeczy. Bo jeżeli się różnimy, to potrafimy rozmawiać i wypracować jakiś kompromis w danych sprawach. I potem
pan
to przedstawiamy
tutaj jako... zacytuję przynajmniej kilka zdań z tej odpowiedzi pana Krzysztofa Bosaka. Wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukuły nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Rozmawiałem wielokrotnie z szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego i wraz z innymi posłami Konfederacji uczestniczyłem w poselskiej wizytacji sztabu generalnego. I nie mam wątpliwości, że i u generała Kukuły, i wśród innych oficerów stojących na czele naszej armii jest zrozumienie zagadnień ekonomii wojny i tak dalej, i tak dalej. Wypowiedź została pana Mentzena została określona jako obraźliwa i niezgodna z prawdą. No niezgodna z prawdą to znaczy, że pan Krzysztof Bosak zarzuca panu Mentzenowi, że on kłamie. No to jest chyba trochę ostrzejsze niż różnica zdań.
No tak, jest to dość... stosunkowo ostra wypowiedź, jak na polemikę między dwoma liderami jednej formacji politycznej. Niedobrze się stało, że do takiej wymiany dochodzi chociażby na Twitterze, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby takie sprawy wyjaśniać sobie w cztery oczy, zwłaszcza...
No, troszkę to wygląda jak w PiSie.
Zwłaszcza wewnątrz formacji. Właśnie chciałem powiedzieć, że trochę tak stało się, ale mam nadzieję, że odejdziemy od takiego standardu, bo rozmawiać trzeba, różnić się można. Moim zdaniem bardzo duże emocje się tutaj wkradły, zupełnie niepotrzebnie i gdzieś ucieka nam meritum całego problemu, czyli stan polskiej armii, który jest nie najlepszy.
Ale to jeszcze zanim o tym, bo chciałbym o tym porozmawiać, ale zanim o tym, to jeszcze jedna interpretacja taka ściśle polityczna tego, co się wydarzyło pomiędzy oboma panami, która do mnie dosyć, muszę powiedzieć, przemawia, czyli że to jest odbicie odmiennej strategii politycznej, którą sobie obrali pan Mentzen z jednej strony, pan Bosak z drugiej. To znaczy, że pan Bosak bardziej pragmatycznie patrzy już na przyszłą rolę Konfederacji, no albo swojej formacji oddzielnie w kolejnym rozdaniu politycznym i w związku z tym stara się możliwie łagodnie reagować na różne sprawy związane z instytucjami, z osobami, z którymi wie, że będzie musiał współpracować. Podczas kiedy pan Mentzen jest bardziej nastawiony wciąż na długi marsz, czyli zakłada, że nie musi w tym następnym rozdaniu jeszcze być i w związku z tym próbuje budować swoją pozycję przez takie bardziej konfrontacyjne wypowiedzi. Gdyby ta interpretacja była prawdziwa, no to by oznaczało, że panowie zupełnie inaczej widzą swoją rolę w ciągu najbliższych lat.
Obaj panowie patrzą długofalowo, nastawieni są na bardzo długi marsz i myślimy o tym strategicznie. Dla nas Konfederacja jest jedna, jest umowa i się będziemy jej trzymać. Krzysztof Bosak doskonale wie, co to znaczy rozdzielić się i dołączyć do dużo większej partii, bo już raz był w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, więc ma takie doświadczenie. To, co na pewno różni obu panów, no to jest styl ekspresji, styl wypowiadania się Krzysztofa Bosaka, bardzo stonowany, spokojny. Sławomir Mentzen potrafi, czasami nie owija w bawełnę, mówi wprost to, co myśli, mówi barwnie, mówi bardzo kontrowersyjnie. Stąd te różnice, ale uważam, że one uzupełniają się.
Mamy fragment wypowiedzi pana Sławomira Mentzena, tej bardzo ostrej na temat stanu polskiej armii. Jeżeli możemy, to pokażmy ten fragment.
Żałuję nawet, że nie powiedziałem ostrzej i że nie powiedziałem wcześniej. Dwa lata temu przeczytałem taki raport Najwyższej Izby Kontroli. On jest tajny, niestety nie można go przeczytać. Posłowie mają do tego dostęp, który się nazywa Zdolności Mobilizacyjne i Bojowe Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w trakcie wojny. Potem jak przeczytałem ten raport, przeżyłem szok, bo dowiedziałem się, jak tak naprawdę ta sprawa wygląda. I przez te dwa lata wielokrotnie w różnych miejscach mówiłem, jak jest źle. Jak nasza armia niestety w wyniku działań polityków oraz dowódców do niczego się nie nadaje, jak nie jest w stanie realizować zadań w trakcie wojny.
Ta wypowiedź, tak jak powiedziałem, jest dłuższa, ona ma blisko 5 minut. Wiem, że pan tam był wtedy, kiedy Sławomir Mentzen odpowiadał jednemu z wyborców obecnych na tym wiecu, który zapytał go, czy nie żałuje swojej wypowiedzi na temat pana generała Wiesława Kukuły. No muszę powiedzieć, że ta wypowiedź to jest jedna z najmocniejszych politycznych recenzji stanu polskiej armii, jakie się w ostatnim czasie pojawiły, sprawia wrażenie dosyć konkretne. Pan Mentzen się powołuje tam na raport Najwyższej Izby Kontroli. Co prawda, jak niektórzy wskazują, sprzed dwóch lat, no ale to tak szybko sytuacja w armii się nie zmienia, więc te dwa lata to nie jest jakiś zapewne ogromny postęp. Ale jednocześnie pojawił się taki sondaż, w którym około ponad 30% zgadza się z panem Mentzenem w tej krytyce, reszta się nie zgadza. No i teraz, czy to jest dużo, czy to jest mało? Bardzo dużo głosów krytycznych, poza głosem pana Krzysztofa Bosaka, się też pojawiło, jeżeli chodzi o ten sposób mówienia, czyli o samą formę, no ale też jeżeli chodzi o esencję tego, co pan Sławomir Mentzen powiedział.
Tak, esencja jest niestety niepokojąca, ponieważ stan naszej polskiej armii jest niezadowalający na przyszłe możliwe wyzwania. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi. Nie mamy fabryk amunicji, tyle, ile byśmy chcieli. Nie produkujemy amunicji artyleryjskiej, tyle, ile potrzebujemy. Starczy jej nam na 3 dni wojny. Nie mamy fabryk dronów, tyle, ile potrzebujemy. Sektor cały jest zablokowany, jest obłożony nad regulacjami, z którymi nic się nie robi. Nie jesteśmy w stanie mieć porządnej obrony antydronowej, co pokazał ubiegłoroczny wrześniowy atak, gdzie musieliśmy podrywać myśliwce, my i razem z naszymi sojusznikami, żeby zwalczać styropianowe drony. Nie mamy żadnych narzędzi również nacisku. Nie mamy żadnych możliwości tak zwanej długiej ręki, że skoro ktoś do nas wysłał drony, no to w ramach retorsji czy represalii my też powinniśmy odpowiedzieć tym samym albo więcej.
Czyli pan się
zgadza
z oceną pana Sławomira Mentzena?
W dużej części się zgadzam, tak.
A w jakiej się pan nie zgadza?
Ja bardzo dużo rozmawiam też z żołnierzami. Wielu żołnierzy w ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej zagłosowało w dużej mierze na Sławomira Mentzena. I ten stan rzeczy dalej, mam nadzieję, się będzie utrzymywał i się utrzyma. Bo my jako Konfederacja zwracamy uwagę na to, co jest na dole, czyli o żołnierza, który musi sobie sam często kupować sprzęt, który jest zaniedbany, który jest przygnieciony papierologią i biurokracją w wojsku, która jest zupełnie niepotrzebna, który jest przygnieciony tą taką archaiczną formą zarządzania. Pole walki się zmienia. Zmieniają się okoliczności wojny. Zmienia się jej tryb, zmienia się jej tempo. A my powinniśmy za tym jak najbardziej nadążać.
No ale ja tutaj jednej rzeczy nie rozumiem. To znaczy co? Pan Sławomir Mentzen jest jakimś jedynym sprawiedliwym, który rozumie, jaka jest sytuacja. Wszyscy inni się mylą, postanowili zamknąć oczy, łącznie z panem generałem Kukułą. No tak, mamy taką optykę przyjąć?
Nie sądzę. Myślę, że wiele osób w ten sam sposób myśli. No same chociaż statystyki, które pan redaktor przytoczył, mówią, że jest wiele osób w kraju, które uważa podobnie, że stan polskiej armii nie jest najlepszy, a wydajemy naprawdę ogromne pieniądze.
No tylko ja tutaj mówię o ludziach, którzy mają fachowe pojęcie na ten temat, czyli albo to są wojskowi, ewentualnie eksperci, albo to są politycy, którzy mogą być na przykład członkiem Sejmowej Komisji Obrony, czyli ci, którzy naprawdę w tym siedzą, a nie ci, którzy jakieś tam mają ogólnikowe pojęcie lub coś im się wydaje, bo to chyba nie ma wielkiej wartości.
To prawda, to się zgodzę, ale jeżeli spojrzymy na pracę Ministerstwa Obrony Narodowej, no to ona nie wygląda w w naszej ocenie najlepiej, bo jest po prostu nieefektywna. Nie zarządzają funduszami, które mają, a mówimy tu o około 200 miliardach złotych rocznie, tak jak powinni. Zobaczmy na armię Izraela, która wydaje mniej więcej tyle samo. Zobaczmy na armię ukraińską, która no, odstaje od nas.
Na plus, rozumiem, tak?
Odstaje niestety na plus, bo sobie doskonale radzą. Oni to pole walki, które teraz ma miejsce, znają doskonale. Wiedzą, co to jest atak dronami zmasowany, co to jest rozpoznanie tym sprzętem. Zupełnie inaczej nauczyli się funkcjonować. My na to nie jesteśmy gotowi.
A jak pan interpretuje taką sytuację, że coraz większa grupa polityków, ale nie tylko polityków, bo tu pan generał Wiesław Kukuła również w ten sposób zabierał głos, wydaje się sygnalizować, że lada moment zacznie się wojna. No, pan generał Wiesław Kukuła mówił coś takiego parę miesięcy temu. My jesteśmy tym pokoleniem, któremu z bronią w ręku przyjdzie bronić naszego kraju. Pan premier Tusk również mówił, żyjemy w przedwojennych czasach. I zresztą niedawno miał tę wypowiedź mówiącą o tym, że miesiące nas dzielą od ataku Rosji na jakiś kraj w naszej części najprawdopodobniej Europy. Nie mówił tu o Polsce, ale mogło tutaj chodzić o kraje gdzieś w naszym sąsiedztwie, a jednocześnie nic się nie dzieje. To znaczy nie ma żadnych przygotowań specjalnych, nie ma żadnych prób mobilizacyjnych. No to ja tutaj widzę jakąś zasadniczą rozbieżność pomiędzy tymi komunikatami, a tym, jak funkcjonuje polskie państwo. Jakie wnioski pan z tego wyciąga?
Uważam, że wypowiedź premiera Donalda Tuska była bardzo nieodpowiedzialna, ponieważ on jest premierem naszego kraju i jego słowa są wiążące również na arenie międzynarodowej. Czy on, podważając jakość Sojuszu Północnoatlantyckiego, podważając skuteczność artykułu 5, no każdy z nas może to podważać. Ja też mam zastrzeżenia co do tego, pan redaktor pewnie też i wielu z nas słuchających, ale my nie jesteśmy premierem tego kraju. Jeżeli premier wypowiada takie słowa publicznie, no to jest jakieś... No to jest to jednak zły sygnał dla wszystkich sojuszników. Bo chociażby artykuł 3 mówi o odpowiedzialności członków Sojuszu, takiej, aby skutecznie móc się bronić, przynajmniej przez jakiś czas, bo reagowanie w przypadku uruchomienia artykułu 5, no to mamy 7 dni, więc przez 7 dni musimy być gotowi, musimy odeprzeć atak, musimy odeprzeć go z całą swoją mocą. I tu mam właśnie problem, bo nie ma tej mobilizacji. Polska armia jest w stanie, w jakim jest. Powinna być w dużo lepszym, bo mamy świetnych oficerów, mamy świetnych żołnierzy, ale którzy potrzebują pomocy polityków, potrzebują pomocy ministerstwa, której często niestety nie dostają.
A jakie jest pańskie zdanie na temat tematu, który ostatnio się w związku z tymi zapowiedziami także pojawił, czyli kwestia powrotu, odwieszenia powszechnej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, poboru, który został zawieszony już wiele lat temu. Tutaj mamy dwie kwestie. Po pierwsze, forma tego przeszkolenia, bo wbrew pozorom zasadnicza służba wojskowa to nie to samo, co powszechne przeszkolenie wojskowe, które może być bardziej luźno traktowane, może mieć różne formy. Zasadnicza służba wojskowa polegała po prostu na wcieleniu młodych ludzi na określony czas, bez możliwości wychodzenia. To nie szkolenie weekendowe, tylko ktoś po prostu siedzi w tym wojsku na przykład pół roku. No ale też jest opinia, że to w ogóle jest bez sensu, że polska armia nie jest w stanie zaabsorbować poborowych i że powinniśmy trzymać się armii zawodowej. No ale jednocześnie pan Sławomir Mentzen również w tej swojej wypowiedzi wskazywał, pokazując zresztą tam osoby stojące pod tą sceną, że w razie konfliktu zbrojnego ludzie będą podlegali przecież poborowi. Będzie ten trzon armii zasadniczej, no ale poborowi też do wojska trafią. No wydaje się, że jest bardzo dużo napięć wokół tej kwestii i taki ciekawy front się pojawił, dlatego właśnie jestem bardzo tutaj zainteresowany pana zdaniem. I to jest chyba pewna nowość w ciągu ostatnich lat. To znaczy jest grupa wyborców, którzy własne poglądy określają jako prawicowe, ale mówią jednocześnie, ja dla takiego państwa nie chcę walczyć, bo to państwo mnie nie traktuje poważnie, to państwo nie traktuje mnie po partnersku, to państwo mnie naciska, doi mnie z pieniędzy. Ja nie uważam, żebym miał wobec tego państwa jakieś obowiązki, a już na pewno nie obowiązek walki, zwłaszcza gdybym został potraktowany jako mięso armatnie. Co z tym zrobić?
Ja jednak stoję na stanowisku, że obowiązek mamy. Czy nam się podoba, czy nie. Rządzących mamy, jakich mamy, przez ostatnie 20 lat ten duopol robił z nami to, co robił, ale mimo wszystko jest to nasza ojczyzna, za którą, którą warto bronić, którą należy bronić dla nas i dla przyszłych pokoleń. Ja bym nie nazywał obowiązkowej służby wojskowej jakimś poborem, bo to się nam kojarzy z koszarowaniem na 12, tam 18 czy 24 miesiące, ale uważam, że każdy z nas powinien przechodzić szkolenie wojskowe. Czy ono byłoby 3-miesięczne, półroczne, czy miesiąc każdego roku przez jakiś czas, to jest wszystko oczywiście do dyskusji, ale takiemu obowiązkowi powinni podlegać wszyscy, zarówno panie, jak i panowie, ponieważ dzisiejsze pole walki jest tak zróżnicowane, używa się już najnowocześniejszych narzędzi, że można siedzieć 30-40 km od frontu, można siedzieć nawet na drugim zakątku świata i również walczyć. Mamy cyberwojnę, mamy obsługę bezzałogowych statków powietrznych, możemy siać propagandę, no przecież wojna to jest też jednym z narzędzi wojny, jest propaganda. Możemy zbierać fundusze w innych miejscach. Potrzebujemy też do tego przeszkolenia. Uważam, że to byłoby, jeżeli to byłoby mądrze zrobione, to byłoby to też świetnym elementem takim scalającym społeczeństwo, pokazującym patriotyzm, bo wielu z nas, wielu z obywateli chciałoby się zaangażować, a każdy może zaangażować się na taki sposób, w jaki, do jakiego ma dyspozycję.
Rozumiem, że
ja może do czołgów nie pójdę, ale jako instruktor strzelectwa mogę na przykład szkolić rekrutów ze strzelania.
A okręt podwodny pewnie raczej
pewnie
też nie.
Też nie.
Ale rozumiem, że
dla każdego jest miejsce.
Takie proste odwieszenie poboru to nie jest dobra metoda, pana zdaniem.
Takie jeden do jednego, że nie odwieszamy pobór na 12 miesięcy skaszarowani. Myślę, że to w dzisiejszych czasach by się nie sprawdziło, ale przeszkolenia wojskowe w mądrej formie, cyklicznej, jak najbardziej tak. To musi zostać zrobione, żeby też młodzi ludzie zobaczyli, że hej, jesteśmy tu, to jest nasz kraj, musimy o niego walczyć, musimy o niego dbać i to jest też wyraz patriotyzmu, spełniania też naszego obywatelskiego obowiązku.
To teraz przejdźmy do tematów, z którymi pan jest bardzo mocno kojarzony i nie mam tu na myśli tematów sportowych, bo akurat ja się tym kompletnie nie zajmuję, ale mam na myśli tematy myśliwskie związane z ochroną przyrody. Mamy bardzo dużo w ostatnim czasie historii dotyczących tego, że zwierzęta dzikie, głównie chodzi tu o dziki konkretnie, ale nie tylko, wtargnęły na tereny zamieszkane przez ludzi, to często zamieszkane przez ludzi od bardzo dawna. Mnóstwo takich historii z Warszawy, głównie z tych dzielnic zewnętrznych miasta.
Tutaj pozwolę sobie przerwać panu redaktorowi. One nie wtargnęły teraz. One są tu od dawna. To jest problem.
O to właśnie chcę zapytać, bo jest takie zjawisko doskonale zresztą opisane przez analityków mediów i psychologii społecznej, że jeżeli zaczynają się pojawiać informacje w mediach zmasowane, to nie znaczy wcale, że zjawisko dopiero teraz wystąpiło albo że dopiero teraz się nasiliło. Po prostu media podchwytują pewne tematy, podchwytują je czasem takimi falami. I to jest moje pierwsze pytanie. Czy media nagle zauważyły, że to się dzieje i stąd takie wrażenie? Czy
właśnie
to się
tak
dzieje
się wydarzyło.
Od dawna?
Właśnie się tak wydarzyło. Dziki są z nami w miastach, na terenach zurbanizowanych, są już od bardzo dawna. Problem dzików w Warszawie, bo to będzie najbardziej obrazowy. Obecnie mamy ponad 5 tysięcy dzików w stolicy. To jest niewiarygodne, że jest ich aż tyle. Dlaczego? Ponieważ na ten problem przymykano oko, żeby go rozwiązać.
Rozumiem, że te dziki są gdzieś także na terenach zielonych i to na przykład liczymy również Las Kabacki, tak?
Jeszcze do niedawna tylko nie było dzików na Śródmieściu i Mokotowie, ale podobno to już nieprawda. Podobno przez Śródmieście też już gdzieś tam przechodzą i przez Mokotów, więc już w zasadzie w każdej dzielnicy mamy dziki. Skąd one się tam wzięły? Dzik przyszedł do miasta, bo ma bazę żerową, czyli ma dużo śmietników, jest nieniepokojony, ma naprawdę duży komfort i większość z tych dzików, które są, a tutaj już tezę mogę taką postawić, że w zasadzie wszystkie, to są dziki, które się urodziły w mieście i one są miejskie. Przyrost dzika roczny to jest 300%. Jeżeli mamy 100 dzików na wiosnę tego roku, przyszłego roku, będziemy mieli dzików 400.
A to się robi ogromny problem.
To się robi ogromny problem. To nie jest prawdą, to, co podnoszą różnego rodzaju, różnej maści aktywiści, że dziki uciekają przed myśliwymi. To nie jest prawda, bo dziki w mieście mają spokój przed drapieżnikami, dziki mają bazę żerową. Dzikom tutaj jest naprawdę bardzo wygodnie.
Ale jednocześnie to nie są milutkie miejskie zwierzątka, to nie jest wiewiórka.
To nie są milutkie zwierzątka, to są niebezpieczne, to są bardzo niebezpieczne zwierzęcia. My oczywiście tutaj trochę tak może humorystycznie mówimy, ale już w tym roku tylko było ponad 120 ataków dzika na człowieka w Warszawie. O tym się głośno nie mówi. Są rozszarpywane psy, nasze pupile domowe. Dziki stwarzają naprawdę ogromne niebezpieczeństwo. Dzik jest niebezpieczny. 40-kilowy, 50-kilogramowy dzik, to jest dzik już w drugim roku życia, jest w stanie przewrócić dorosłego człowieka, jest w stanie poharatać bardzo mocno swoim orężem, czyli tymi zębami, które mu tam wystają, które są bardzo ostre, często ostre jak żyletki. Ja patrzę naprawdę z dużym zaniepokojeniem na to, co dzieje się ze strony tak zwanych aktywistów, którzy hołubią te dziki ponad wszystko, bo racjonalna gospodarka polega na tym, że miejsce dzikich zwierząt jest w lesie, w ostępach, gdzieś tam na polach, no ale nie w mieście. Ta granica musi zostać narysowana, no
dobrze,
jasno.
Ale skoro mówi pan, że te dziki już nawet rodzą się w mieście, to znaczna ich część jest urodzona w mieście, to co my z tym możemy zrobić? No bo odstrzał dzików w mieście chyba jest niemożliwy, a jednocześnie jest utrudnione przewożenie dzików, bo to są świnie. Mamy na poziomie Unii Europejskiej ogłoszoną epidemię ASF i to chyba od paru lat już to trwa.
Od bardzo dawna.
W związku z czym właśnie przewożenie, transportowanie świń czy świniowatych, no czyli również dzików, jest generalnie jest zabronione. Mało kto o tym wie, no ale to jest powód, dla którego nie można po prostu tych dzików zebrać i dokądś wywieźć.
Tak, taka taktyka była robiona, dopóki te przepisy nie zostały wprowadzone. Przepisy zostały wprowadzone słusznie. Druga rzecz, o której ludzie też nie wiedzą, to że Polski Związek Powiecki nie ma prawa w ogóle gospodarować żadną zwierzyną na terenach miejskich.
To kto,
ani koło
wiejskie
nie chodzimy. Za to odpowiadają gminy. I gminy też mają związane ręce, bo one operują na bardzo przestarzałych, archaicznych przepisach, które nie zostały zmienione. Im jest nawet trudno znaleźć fundusze, znaczy fundusze może znaleźć, im jest łatwo, ale nie mogą ich wydawać, bo regionalne izby obrachunkowe patrzą im bardzo mocno na ręce, bo nie bardzo mogą wydawać pieniądze przez to, że przepisy są przestarzałe. Warszawa ma o tyle bardziej komfortową sytuację, w cudzysłowie może komfortową.
A na co te pieniądze mogłyby gminy wydawać? Czy chodziłoby o to, żeby w jakiś sposób ochronić mieszkańców przed dzikami, czy o to, żeby zorganizować jakieś służby, które, no właśnie, właściwie co mogą zrobić?
To, co można zrobić obecnie, to, co uczulam, edukować społeczeństwo, żeby absolutnie nie dokarmiały dzików, nie podchodziły do dzików, nie traktowały ich jak pupili, nie cieszyły się z obecności dzików w piaskownicy, bo to jest nienormalne. Ostatnio przecież była sytuacja z dzikiem, któremu nadano imię, Henio. Henio podobno miał być lochą, bardzo nowocześnie. I to jest zabawne. Ale chłopiec, który w Legnicy 4 lata temu został poważnie poharatany przez dzika, pozostał bezimienny. I stawianie na piedestał życia dzikiego zwierzęcia, a ignorowanie problemów ludzkich, no jest odwróceniem wartości, na które tutaj nie można sobie pozwolić.
Ale ja pytam o to, co konkretnie można zrobić, no bo mówi pan, że PZŁ nie odpowiada za gospodarkę łowiecką w miastach, okej. No ale czy w mieście można, czy miasto może wynająć na przykład myśliwego, po to, żeby odstrzelił...
Miasto Warszawa ma 5 myśliwych zatrudnionych na etacie.
5 myśliwych na etacie?
Jest 4,5 albo 5 etatów jest, jeżeli chodzi o łowiectwo na terenie Warszawy. Warszawa ma ogromne lasy, to są ogromne połacie i trzeba to realizować. Ostrzały dzików między budynkami są bardzo trudne, są wręcz niemożliwe.
To jest niebezpieczne.
To jest niebezpieczne. Ryzyko rykoszetu jest duże, na to nikt sobie nie jest w stanie pozwolić, nikt nie chce tego robić i chyba słusznie. No takie dziki można wyłapywać, można je usypiać, no ale z drugiej strony no wtedy cała tusza jest zmarnowana. To są dziesiątki ton zdrowego, dobrego mięsa.
No i jest kwestia tego transportowania, no bo tutaj mamy, rozumiem, te ograniczenia.
Złapanego dzika w Warszawie nie można wywieźć poza granicę Warszawy, ale to ponieważ znaczy, jest to złamanie już przepisów.
Bo teraz to już ja nawet głupieję. To znaczy, że co, że mamy sytuację patową, w której przepisy nas tak ograniczają, że w zasadzie co, no nic nie można z tym zrobić?
Tak, i właśnie o to mam duże pretensje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które no, zamiast opracowywać strategię, wypracowywać propozycje prawne, legislacyjne, rozporządzeń, ułatwień dla samorządów w przypadku zwierząt, gatunków konfliktogennych, bo mamy ich nie tylko dzik, jest łoś, żubr, jest niedźwiedź, jest wilk,
niedawno
bubr,
pojawił się, przepraszam, film, jak łoś przebiega przez bodajże Wisłostradę. Bardzo niebezpieczna sytuacja, to wyjaśniam widzom spoza Warszawy, że Wisłostrada, zwłaszcza tutaj na obrębie, w obrębie samego miasta, to jest w zasadzie, przechodzi przez centrum. To jest duża ulica dwujezdniowa, gdzie samochody mogą jechać z prędkością do 80 km na godzinę.
W ubiegłym roku na terenie Warszawy, nie chciałbym wprowadzić błąd, ale było ponad 300 kolizji ze zwierzyną dziko żyjącą. Więc też to są ogromne koszty. I dla mieszkańców, dla ubezpieczycieli, dla miasta, bo trzeba potem wszystko posprzątać. No i marnowanie też zdrowego mięsa. Absurd pogania absurdem. Te sytuacje powinny być dawno rozwiązane. Madryt, Hiszpania też ma problem z dzikami. Radzą sobie w inny sposób. U nich jest dozwolone na przykład polowanie w nocy i z łukiem. Ciche, bezpieczne, przez profesjonalnych myśliwych, którzy są do tego wyszkoleni. I można na przykład ten problem w taki sposób próbować rozwiązywać, ale u nas na to nie pozwalają przepisy. No, wyhodowaliśmy sobie w pewnym sensie problem. Dlaczego? Bo my, nie wiem, czy to jako Polacy, czy po prostu jak ktoś dochodzi do rządu, to nagle traci zdrowy rozsądek. Miejsce dla każdego gatunku zwierzyny w naszym kraju jest. Ale tak jak łowiska, puszcze, góry, wszystko ma swoją określoną pojemność. I jeżeli jest jakiegoś gatunku za dużo, no to należy wprowadzić strategię. Ale żeby wiedzieć w ogóle, że jest go za dużo, to trzeba gatunek dany policzyć. A jakoś nasi rządzący nie kwapią się do tego, żeby policzyć te gatunki, które już wcześniej wymieniłem. A jeżeli jest ich za mało, tak jak na przykład było łosia za mało w 2001 roku, to Polski Związek Łowiecki powiedział, nakładamy moratorium na 10 lat, nie polujemy na łosia w celu odbudowy populacji, bo jest go za mało. No i 10-letnie moratorium trwa już 25 rok. Mamy teraz rocznicę. Łosi już mamy około 50-60 tysięcy. Tak naprawdę nie wiadomo. Rocznie w wypadkach z łosiami ginie 8 do 10 osób. O tym nikt jakoś głośno nie chce mówić. Bo jest po prostu... Bo nie ma strategii.
Czyli jeżeli,
to jest problem.
Jeżeli dobrze rozumiem, to nie ma żadnego szybkiego i prostego rozwiązania problemu. Trzymam się tych dzików jako pewnego symbolu. Dzików w mieście, czy innych tego typu właśnie konfliktogennych gatunków na terenach miejskich, tylko trzeba by zacząć od gruntownej przebudowy przepisów. Jeżeli tego się nie zrobi, to właściwie nie mamy za bardzo pola manewru.
Zgadza się. Tak właśnie niestety jest. A dodam jeszcze tylko jedno, że Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wcale nie zależy na tym, żeby strzelać do tych gatunków konfliktogennych, żeby rozwiązywać problemy w mieście. Absolutnie tu nie wchodzimy i nie wejdziemy nigdy. Nie ma na to najmniejszych szans. A jeżeli chodzi o redukcję czy inne działania w stosunku do tych gatunków, też nie. Bo wprowadzając gatunek na listę gatunków łownych, to my odpowiadamy wtedy finansowo za ten gatunek. Jeżeli łoś zostałoby zdjęte moratorium na polowanie na łosia, to my automatycznie musimy płacić odszkodowania rolnikom, leśnikom z naszych pieniędzy. Bo Polski Związek Łowiecki nie jest dotowany przez państwo, nie dostaje żadnych grantów, nie dostaje żadnych subwencji.
Ja myślę, że wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego mechanizmu tak zwanych szkód łowieckich i z tego, że to PZŁ wypłaca
to PZŁ,
z własnych funduszy odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną, na przykład na polach.
Szacowanie szkód na polach uprawnych i wypłacanie szkód to jest około 1,3–1,5 mld rocznie. Pieniędzy, których polski podatnik nie płaci, bo to są koszty, które ponoszą członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, wykonując pracę społeczną. W ogóle Polski Związek Łowiecki to jest dobry przykład. On wymaga reformy. Ustawa Prawo Łowieckie jest do zmiany. Tak, ale to jest doskonały przykład państwa minimum, gdzie państwo ceduje pewne czynności na organizację pozarządową i ona ma je wykonywać. W zamian za to, że można polować, to wykonujecie gospodarkę łowiecką, odpowiadacie za szkody. i tak dalej.
Rozmawialiśmy o zwierzętach na terenach zamieszkanych, ale mamy też, zdaje się, innego rodzaju problemy ze zwierzętami dzikimi na terenach no już niezamieszkanych. Mieliśmy tę bardzo głośną sytuację, kiedy niedźwiedź, można powiedzieć, w drastyczny sposób, chociaż to jest chyba tautologia w przypadku niedźwiedzia, zabił kobietę w Płonnej, to niedaleko Sanoka. I właściwie dosłownie kilka dni temu sytuacja chyba z tym samym zwierzęciem, no na szczęście się nie powtórzyła, ale ten niedźwiedź miał ruszyć na rolników stawiających ogrodzenie pastwiska. To było 10 kilometrów od tamtej miejscowości, od miejsca śmierci tamtej kobiety. Wiem, że gmina wystąpiła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zgodę na odstrzał tego zwierzęcia, ale przynajmniej w momencie, gdy nagrywamy naszą rozmowę, tej zgody z ministerstwa nadal nie ma. I pierwsze pytanie brzmi, czy to jest tak, że zwierzę, takie właśnie jak niedźwiedź, jeżeli ono raz zabiło człowieka, to mamy prawo założyć, że może to zrobić drugi raz?
W behawiorze niedźwiedzia jest coś takiego, jeżeli gdzieś ma jakąś bazę swoją żerową, tak to bardzo oschle nazwę, i wie, że tam może pozyskiwać pokarm, to będzie tam po prostu wracał, aż ta baza żerowa się skończy. To jest w ogóle duży problem, bo on został rozdmuchany medialnie. To jest konsekwencja znowu braku strategii zarządzania gatunkami konfliktogennymi, do których też należy niedźwiedź. Miejsce dla niedźwiedzi w polskiej przyrodzie jest, miejsce dla wilków jest, tylko jest też określona pojemność, tak jak już wcześniej mówiłem. Skoro ich się rozmnożyło już tyle, że zaczynają schodzić, a to jest codzienność już miejscowości takich jak pod Krosnem, Brzozów, czy Iwonicz, czy inne, no to zaczyna robić się problem. Bo to nie jest tak, jak w przypadku kobiety, która została rozszarpana przez niedźwiedzia, że ona weszła w jakieś leśne ostępy, w góry, zapuściła się za poszukiwaniem poroży, nie wiadomo, co ona tam robiła. To była nieprawda. Bo ta kobieta weszła do lasu, który został posadzony całkiem niedawno, bo na ziemi porolnej, kilometr od zabudowań, tam, gdzie chodziła zawsze. To była kobieta, której mąż też był myśliwym, więc ona doskonale znała las. Jej ojciec był myśliwym, więc ona doskonale wiedziała, jak się poruszać po lesie i co to jest za zagrożenie. Więc tego typu przekłamania były. Też słyszałem z ust aktywistów, czytałem, że to na pewno była niedźwiedzica z młodymi. No, okazało się, że to był młody samiec. Więc on po prostu polował. Przypadek kolejny sprzed kilku dni. Rolnik rozstawiał pastuch dla bydła na pastwisku, po prostu, żeby wypuścić je. I niedźwiedź zaczął szarżować. Na szczęście był blisko samochód. Oni uciekli do samochodu, wezwali policję. Nie skończyło się tragedią. Policja zareagowała, przyjechała, ale znowu temat próbuje się przykryć albo odwrócić kota ogonem. No tak nie można. Ludzie tam są zdesperowani. Ludzie naprawdę już tam mają dość. Ja jestem naprawdę zażenowany postawą niektórych dziennikarzy niestety, celebrytów, ale tu nie miałem nigdy wygórowanych oczekiwań. I ludzi, którzy za klawiatury w Warszawie chcą układać życie ludziom tam. Dlaczego ta społeczność nie może decydować o tym, o swoim bezpieczeństwie, o swoich codziennych troskach? Ale to jest dla mnie nieprawdopodobne.
Ja cały czas czytam, że ludzie wchodzą na tereny, które są naturalnymi terenami tych zwierząt, że nie powinniśmy się tam zapuszczać. Nawet czytałem taki dosyć obszerny artykuł na jednym z portali przed naszą rozmową, który był pełen zaleceń, jak się poruszać po lesie, żeby nas niedźwiedź nie zaatakował. Może one mają jakąś wartość. Tam była mowa o tym, żeby uważać szczególnie, kiedy jest silny wiatr, bo niedźwiedź nas wtedy nie słyszy, bo zapach nasz nie dolatuje do niedźwiedzia, jeżeli ten wiatr jest w przeciwną stronę. No wszystko fajnie. Tylko pytanie, czy to odnosi się w ogóle do tych sytuacji właśnie spod Sanoka?
To są cenne rady i też bym ich nie deprecjonował, bo warto się do nich zawsze zastosować, ale one się kompletnie nie odnoszą właśnie do tego, co się wydarzyło tragicznie i na szczęście rolnicy uniknęli tragedii, ponieważ to już są tereny, na których ludzie żyją od bardzo dawna. To nie ludzie weszli tam na teren niedźwiedzia, tylko niedźwiedź wszedł już na teren ludzi. Oto jest gra.
Co w takim razie możemy z tymi sytuacjami zrobić i co tutaj mógłby zaoferować Polski Związek Łowiecki?
Ani wilk, ani niedźwiedź nie są na liście gatunków łownych, więc nic nie możemy zaoferować. Możemy,
To jest nasza decyzja krajowa, że
to jest decyzja krajowa, to jest decyzja krajowa, to jest decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska, GDOŚ-u, RDOŚ-u i wszystkich instytucji podległych. Oni muszą się tymi tematami zajmować. Niejako, skoro wyhodowali sobie w przenośni i dosłownie problem, to teraz niech sobie z nim radzą. My oczywiście jesteśmy w stanie pomóc, ale jeżeli zostanie przedstawiona rozsądna strategia zarządzania takimi gatunkami, a takie strategie były przedstawione, chociażby ta dotycząca wilka. Jeżeli będą te gatunki policzone, jeżeli zostaną opracowane te dane i statystyczne, jeżeli będą opinie naukowców, jak zarządzać tą populacją, my wtedy możemy się włączyć. Bo to jest trochę tak, że Polski Związek Łowiecki jest po prostu wykonawcą tego, co Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawi, bo plany łowieckie o odstrzale jeleni, danieli, saren, dzików, lisów i tak dalej są tworzone przez administrację rządową. My tylko opiniujemy, no bo potem je wykonujemy. To nie jest tak, że myśliwi sobie sami wyznaczają plany, ile chcą strzelać. No nie. My tylko dostajemy wytyczne, które mamy realizować, a jeżeli ich nie zrealizujemy, to płacimy kary.
Jak pan ocenia postępowanie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tych sprawach? Mówił pan już o tym, że nie zostały podjęte akcje liczenia. Rozumiem, że to musiałaby być podstawa do tego, żeby coś dalej zaplanować. No ale na przykład w tej konkretnej kwestii tam właśnie w tym powiecie sanockim, tam gdzie ta tragedia nastąpiła i była ta druga sytuacja, co tam powinno się stać przynajmniej doraźnie?
Doraźnie to powinny być skierowane służby po to, żeby chroniły system alarmowy, powinien być wprowadzony natychmiast o tym, że gdzieś dany drapieżnik przechodzi.
Są takie systemy? Można je...
Są w różnych zagranicznych krajach, są takie. Rumunia się z tym boryka, Japonia się boryka z tym problemem. W Japonii ginie nawet, nie wiem, czy nie około 100 osób rocznie w atakach niedźwiedzi. Także to nie jest problem tylko Polski. U nas na szczęście jeszcze, pomimo tej tragedii ostatniej, nie jest to jeszcze ta skala.
Czyli
i mam nadzieję, że nie będzie.
Technologie są, też mogą pomóc. Tak?
Technologie są, technologie mogą pomóc. Ale jeżeli ktoś mi mówi, że chce z broni gładkolufowej gumowymi kulami próbować odstraszać niedźwiedzia, no to nie wie, z czym ma do czynienia. Jedyne, co może czymś takim zrobić, to tylko tego drapieżnika rozsierdzić, nic więcej.
A to kto coś takiego proponował? Bo broń gładkolufowa z gumowymi pociskami to jest domena policji.
To pan podsekretarz stanu, pan Dorożała w Sejmie, z mównicy sejmowej takie wystąpienie dał, że z tej wiatrówki czy broni gładkolufowej właśnie napędzanej gazem, żeby strzelać gumowymi kulami, odstraszać te drapieżniki. Ja powiem inaczej. Kanada, wiemy, co to jest za kraj, bardzo rozwinięty, lewicowo-liberalny, ale tam bardzo, bardzo mądrze podchodzą do swoich zasobów naturalnych. Miałem okazję poznać ministra środowiska ze stanu Alberta, nomen omen Polak z pochodzenia. I u nich te decyzje są podejmowane na miejscu przez rangerów, czyli tych strażników. Akurat podczas wizyty, jaką wizytował nas w Polskim Związku Łowieckim, zadzwonił do niego ranger i powiedział tak: niedźwiedź przyszedł i zjadł rolnikowi dwie owce. Jedną zabił, jedną zabrał, zjadł. Przyjdzie na pewno rano. Co ja mam robić? I tam była krótka decyzja. On zawsze będzie wracał. Musisz go po prostu pozyskać.
I tę zgodę, rozumiem, wydał tutaj
telefonicznie w dwie minuty. Bo nie ma innego wyjścia.
A co
ciekawe jeszcze powiem, żeby zostać ministrem środowiska w stanie którymkolwiek w Kanadzie, trzeba mieć wykształcenie leśne, trzeba być myśliwym, trzeba być wędkarzem.
A co możemy zrobić, czy co mogą zrobić nasi widzowie, którzy mieszkają w takich miejscach? No bo są różne systemy, tak się wydaje, odstraszające. No na przykład wiem, że są, jeżeli chodzi o dziki, że są takie wyjątkowo paskudnie pachnące substancje, które dziki odstraszają. Czy my jako obywatele niemyśliwi mamy prawo czymś takim się posłużyć po to, żeby ochronić, nie wiem, nasze obejście, nasz ogród, nasze osiedle?
Mamy oczywiście repelenty zapachowe. One są skuteczne, ale też do pewnego momentu, bo zwierzyna się przyzwyczaja i widzi, że jednak ten zapach nie niesie za sobą zagrożenia. Więc on jest skuteczny na jakiś czas. To jest trochę tak jak z ptakami na lotniskach. puszcza się różnego rodzaju dźwięki przez głośniki, żeby odstraszać te ptaki dla bezpieczeństwa lotów. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale na każdym lotnisku pracują myśliwi, sokolnicy. Wystarczy, że taki myśliwy sokolnik wejdzie na lotnisko albo wjedzie już nawet swoim samochodem i wypuści sokoła czy jastrzębia, czy jakiego tam ma ptaka łowczego, to te ptaki momentalnie wszystkie uciekają.
No ale to, one jest, to jest realne zagrożenie, bo to jest prawdziwy drapieżnik, to nie jest coś udawanego.
Tak. Dlatego zwierzęta zaczynają, dzikie zwierzęta, obserwujemy to, że straciły naturalny strach i respekt przed człowiekiem. Chodzą, wilki chodzą codziennie. Niedźwiedź w miejscowości Brzozowa w tym tygodniu chodził sobie rano po całej miejscowości. Wilki chodzą cały czas. Została w tym rejonie, o którym mówimy, potrącona wadera, która miała w środku cztery małe wilczki z watachy. Watacha gdzieś tam przebiegała, wadera została potrącona, a nie była to prowadząca wadera. Czyli one też się zaczynały już trochę inaczej rozmnażać, bo co do zasady, no to ta prowadząca wadera, tylko samiec alfa i ta samica alfa mogą mieć młoda, tu się okazało, że jeszcze inna była. No mówię, tak jak powiedziałem, my nie mamy strategii zarządzania zwierzętami konfliktogennymi i to jest nasz największy problem, który z roku na rok tak naprawdę się rozrasta.
A tymczasem pani minister Paulina Henik-Kloska została obroniona bohatersko przez koalicję. No to czekamy w takim razie na tę strategię, choć pewnie się nie doczekamy. Bardzo dziękuję za spotkanie w programie Warzecha Kontra. Moim gościem był pan Marcin Możdżonek, Konfederacja i również prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.